przed mikrofonem Georgina Grybos trwa audycja Przed Hajnałem w Radiu Kraków, a ze mną już mój państwa dzisiejszy gość, Michał Brzegowy. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo miło.
Pan Michał jest psychologiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia poznawczo-behawioralnego. Nie będziemy dzisiaj starać się rozwikłać zagadki pod tytułem poznawczo-behawioralna, bo mamy przed sobą, wydaje mi się, że trudne, ale też bardzo ciekawe i bieżące zadanie. Próby odpowiedzenia sobie na pytanie, czym jest kanon piękna, a być może jak sobie go wyobrażamy, a on nie jest. I jakie ewentualne narzędzia sprawiają, że w ogóle do niego dążymy i jakoś nam to zajmuje głowę. Czy pan definiuje w ogóle kanon piękna, czy piękno ludzkie, oczywiście, w XXI wieku? Czy pan się spotyka z próbą definicji?
Oczywiście kanon piękna próbował być definiowany już tak naprawdę od jak najwcześniejszych lat, czy to w baroku, czy to w późniejszych epokach. I ten kanon piękna zmienia się w zależności od różnych kultur, szerokości geograficznych, na których żyjemy, czy trendów jakichś modowych. No w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, najbardziej można spostrzec, że te trendy piękna serwują nam social media, czyli te media społecznościowe. I oczywiście to też zależy od kraju, w którym żyjemy. Na przykład w krajach azjatyckich, na przykład w Korei, no to tym takim kanonem piękna może być ten tak zwany baby face, że te twarze kobiet, dążą te kobiety do tego, żeby być takie bardziej urocze i słodkie w wyglądzie. To jest na przykład bardziej atrakcyjne dla mężczyzn, tam generalnie dla ludzi w tamtym obszarze geograficznym, gdzie żyją. Na przykład w Stanach Zjednoczonych jest ten kult piękna bycia fit, nie? Możliwe, że to coś też się przeniosło trochę na Europę. Aczkolwiek w Europie to zależy pewnie, ale aczkolwiek w Stanach Zjednoczonych można zauważyć od dłuższego czasu taką presję na bycie fit, żeby to jest atrakcyjne, żeby być takim wysportowanym zarówno kobieta, jak i mężczyzna. No i nie można też pominąć tego faktu, że to, co uważamy za piękne, jest mocno podyktowane przez to, czym się otaczamy. Więc jeśli wcześniej nie mieliśmy social mediów i mediów społecznościowych, na przykład nasi rodzice czy dziadkowie, no to to, co było piękne, tak naprawdę było definiowane na podstawie tego, co widzieliśmy, słyszeliśmy od swoich rówieśników, czy widzieliśmy ewentualnie w jakichś gazetach, czy tam, nie wiem, podpatrzyliśmy u kogoś w telewizji na reklamie. No ale powiedzmy, że to jeszcze nie miało aż tak dużego wpływu jak to, że mamy dzisiaj, jaki ma wpływ na młodych ludzi, na przykład social media, dlatego że te social media i media społecznościowe, no badania pokazują, że coraz więcej ludzi siedzi na nich nawet po 5-6 godzin dziennie, nastolatkowie, dzieci, więc no w tamtych czasach naszych rodziców ciężko mówić o tym, żebyśmy spotykali się z taką konfrontacją na jakiś kanon piękna 6 godzin dziennie. A teraz siedząc na telefonie, na TikToku czy na Instagramie, jesteśmy bombardowani non-stop jakimiś właśnie ideałami piękna, czy jakimiś idealnymi stylami życia, z którymi zaczynamy się porównywać. No i teraz, tak?
Przepraszam, że wejdę w słowo, bo powiedział pan o różnych kulturach, różnych szerokościach geograficznych. Zastanawiam się, czy możemy mówić o czymś, co dominuje na przykład w tej perspektywie polskiej, czyli naszego kraju, a dwa, czy w przypadku social mediów, jeżeli będziemy się w nich głównie dzisiaj poruszać w trakcie naszej rozmowy, możemy w ogóle mówić o czymś takim jak granice? Bo jednak no, mówimy o perspektywie świata międzynarodowej. Oczywiście, że algorytmy na pewno podsuwają nam coś, co jest tożsame, bądź jakby wszyscy wiemy, znaczy właśnie nie wiemy, jak to działa, ale przyjmujemy, że cokolwiek możemy na ten temat powiedzieć. Ale czy, no właśnie, czy możemy mówić, czy jednak niekoniecznie biorąc pod uwagę brak granic i barier i jednak dostęp do tego, że możemy wejść na konto autorów czy autorek, twórców, twórczyń absolutnie z każdego miejsca na ziemi?
To zależy. Już wspomniała pani od czego poniekąd? Od algorytmów, które nam podsuwa jakieś tam media społecznościowe. Dlatego, że jednej osobie będą się wyświetlać konta głównie z trenerami czy trenerkami fitness, które promują, nie wiem, budowanie swojej muskulatury czy tam pośladków i tak dalej. Innym osobie będą się wyświetlać szczupłe modelki czy nawet osoby, które mogą być wychudzone. Jeszcze innym będą się wyświetlać posty z tak zwanej ciało pozytywności, gdzie promuje się akceptację na na przykład na każdy rodzaj ciała, czy jakiegoś takiego niedoskonałości w tym ciele.
Czyli zobaczymy więcej modelek plus size.
Plus size na przykład. Więc ciężko odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, co wiedzie prym w Polsce czy w Europie, ponieważ to zależy od naszych aktualnych, indywidualnych preferencji, czy tego, z czym się aktualnie zmagamy lub czego szukamy w internecie. No i jak wiadomo, media społecznościowe działają w oparciu o algorytm, więc to, co nas interesuje, czy to, co się wydaje algorytmowi, że nas interesuje, to będzie nam to więcej wyświetlał i nas tym bombardował. Więc jeśli zapisujemy się na siłownię i zaczynamy czytać artykuły na temat tego, jak budować nie wiem, biceps, czy jakieś inne części ciała, no to więcej będziemy mieć polecających kont związanych z trenerami, trenerkami fitness. Jeśli szukamy akceptacji na swoje ciało i zaczynamy się interesować ciało pozytywnością, to więcej takich kont będzie nam wyskakiwać. To jaki prym wiedzie, jaki kanon piękna aktualnie? Ciężko powiedzieć, natomiast nie będzie chyba tajemnicą, jak mi się wydaje, aczkolwiek no to tak mówię, wydaje mi się, no że wciąż prym wiedzie ten ideał takiego, no przede wszystkim bycia szczupłym, poza tym ciało pozytywnością, która promuje coś innego i no i też bycia takim fit, nie? To też z zachodu może nas trochę dopaść, czyli...
I to dotyczy wszystkich niezależnie od płci. Bo chciałabym, żebyśmy się nie skupiali tylko na kobietach, bo to jest też bardzo ciekawe, tak, że kiedy mówimy o kanonie piękna, automatycznie wyświetla nam się, mam wrażenie, w naszej głowie jednak postać kobieca. A przecież mężczyźni nie są wolni od dążenia do doskonałości, nazwijmy to tak w dużym cudzysłowie. Czy to faktycznie tak jest?
Oczywiście, że tak. No z jakiegoś powodu też tak wielu mężczyzn można spotkać na siłowni. Pewnie nie tylko dlatego, że chcą być dobrze zbudowani, bo pewnie mają także tylko jakieś inne korzyści, bardziej świadome lub nie. Ale prawdą jest to, że teraz, no nie teraz tylko, ale też od być może dawno już, mężczyźni też chcą się dobrze czuć w swoim ciele i w jakiś sposób nie wiem, inspirują się tym, co jest atrakcyjne według nich dla kobiet, czy dla nich samych, czy dla innych mężczyzn, jeśli są homoseksualni, czy innej orientacji. Więc na przykład jeden mężczyzna, dla niego będzie kanonem piękne bycie dobrze zbudowanym, umięśnionym mężczyzną i będzie do tego dążył, a dla innym będzie, nie wiem, bycie maratońskiej postury, na przykład bardziej szczupłym, chudym, no nie? Więc to też zależy od tego, no właśnie od czego? No też zależy od tego, co wynieśliśmy, jakie wzorce z dzieciństwa, czego zostaliśmy nauczeni w naszych doświadczeniach z przeszłości, bo to, co się nam teraz wydaje atrakcyjne, na przykład jakie osoby nam się podobają i w związku z tym sami tacy chcemy być lub się z nimi wiązać, bardzo często jest powiązane ze schematami, które wynieśliśmy z dzieciństwa. Przeróżne mogą być powody, ale z jakiegoś powodu na przykład jednym osobom się podoba to, a innym to. I tak jest. Jedna kobieta będzie chciała być umięśniona, a druga będzie chciała być szczupła, a jeszcze inna będzie chciała być inna. I oczywiście to może się kształtować w biegu życia i na to może wpływać też social media i tak dalej.
Ale też ale nie musi. Świadomość, tak. Chęć dbania o siebie, bo na przykład pojawiają się takie komentarze, że w wieku przełomu, na przykład 30 lat, 40 lat, kiedy dostrzegamy jakieś zmiany w swoim ciele, na przykład postanawiamy coś zmienić, w związku z tym najpewniej by to było jakimś argumentem wobec tego, o czym pan mówi.
Tak jest. No tak, może się pojawić jakiś rodzaj albo kryzysu związanego z tym, że nasze ciało się zmienia, albo z jakąś formą refleksji, że po prostu chcę zadbać o siebie i to niekoniecznie musi być żaden kryzys. Albo może być to jest kwestia też takiej ogólnej mówionej kruchości osobowościowej, że ktoś po prostu ma niską samoocenę, zawsze miał i jest po prostu podatny na sugestie i wpływy innych i każdy komentarz na temat tego, jak on wygląda, czy co powinien, sprawia, że zaczyna się porównywać i dążyć do jakiegoś ideału, który na siebie narzuca perfekcjonizm. Więc powodów może być wiele, związanych z takimi rzeczami, związanych na przykład z zaburzeniami osobowości, ale też z jakimś kryzysem w życiu lub z chęcią po prostu poprawy jakości swojego życia, swojego ciała i to nie musi być nic takiego złego w też tym, że ktoś chce zmienić na przykład w swoim ciele, żeby o siebie zadbać też, nie? Żeby lepiej wyglądać, więc nie wszystko musi być jakimś problemem w tej zmianie.
Mm-hmm. To zaraz będziemy się dalej zastanawiać, czy to musi być problemem, czy nie. Michał Brzegowy jest wciąż w studiu Radia Kraków przed Hejnałem. Chwila muzycznej przerwy i za moment wracamy na antenę. Georgina Grybozi, Michał Brzegowy wciąż w studiu Radia Kraków. Trwa audycja przed Hejnałem, a my zastanawiamy się z moim państwa gościem, jak to jest z tym pięknem i co robimy, żeby być pięknymi. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym sobie pomyślałam i on gdzieś mi pracuje w głowie, zwłaszcza kiedy próbowałam wyjść trochę ze swojej bańki i poprzeglądać przeróżne komentarze i tego, w jaki sposób ludzie reagują na siebie wzajemnie. temat tego, w jaki sposób ingerujemy też w swoje ciało, bo to, o czym rozmawiamy, dla mnie jest w jakiś sposób naturalne. Czyli to, że dbamy o sylwetkę, czy że zmieniamy na przykład nawyki żywieniowe, czy że zastanawiamy się nad tym, czy możemy coś zmienić, czy nie, albo na co sobie pozwalamy, mieści się w jakichś granicach, że tak powiem, braku ingerencji zewnętrznej. Ale to, co wyzwala, mam wrażenie, ekstremalne emocje wśród użytkowników social mediów, to, co z nami robi chirurgia plastyczna. I jest to dla mnie jakiś element opowieści o XXI wieku, bo dostępność do lekarzy z taką specjalizacją, być może też finansów, które przestały być jakoś dramatycznie zaporowe dla przeciętnego mieszkańca, na przykład Polski, czy mieszkanki. No i ta unifikacja trochę niebezpieczna, czyli pytania, które bardzo często pojawiają się w komentarzach, dlaczego wszystkie wyglądają tak samo? Skąd moda na usta glonojada na przykład, które też są jakimś takim bardzo jaskrawym przykładem tego, co widzimy w social mediach. Co z tym elementem zupełnie zewnętrznym?
No, co z tym? To też to zależy. Nie byłbym chyba sobą, jakbym nie powiedział, to zależy.
To zależy słowo klucz dzisiejszego spotkania.
To jest słowo klucz i bardzo często tak odpowiadam, bo to bardzo rzadko jest zero-jedynkowa odpowiedź, że to jest problem, czy to nie jest problem, że ktoś chce mieć takie usta, czy nie chce, bo tak naprawdę te trendy, które wyznaczają nam jakieś tam celebrytki czy influencerzy, że takie usta są fajne czy nie takie, bo to się widuje i tak dalej, to może, ale nie musi mieć wpływ na umysł danej osoby, tam nastolatka czy dorosłej kobiety. Bo z jakiegoś powodu jedna osoba, która widzi i słyszy nawet, że to jest fajne i popularne, to nie czuje takiej potrzeby, żeby to robić. A druga poczuje taką potrzebę i dopóki tego nie zrobi, to, że tak powiem, będzie nieszczęśliwa czy niezadowolona z tego faktu, jakie ma usta. A jeszcze trzecia powie, no dobra, może by mi się to podobało i może sobie kiedyś robię, ale w sumie to nie muszę, bo tak też jest okej.
A skąd wrażenie, że dominuje taki wizerunek w mediach? Bo jednak czujemy jakiś niepokój, kiedy mówimy o operacjach plastycznych. Doszukujemy się ich w osobach, powiedziałabym, jakoś tam stojących na świeczniku. Bardzo często dostrzegamy też, no teraz pytanie, czy filtry, czy faktycznie ingerencje medycyny estetycznej.
Wie pani, to zależy, bo pewnie to i to. Niewątpliwie są jednak badania, które pokazują, że filtry, które używają ludzie na social media, bardzo mocno wpływają na obniżenie samooceny wielu ludzi, którzy oglądają i ma negatywny skutek na ich poczucie własnej wartości. Więc filtry generalnie upiększające to nie jest dobra rzecz na social mediach, bo zakłamują wizerunek własnego ciała osób nie tylko, które widzą je po drugiej stronie ekranu, tylko też tych, które je używają, bo te osoby mniej przez to też siebie lubią w odbiciu swoim lustrzanym. I są na to badania, które to potwierdzają, że osoby, które często używają filtry na social media, też przez to zaczynają coraz mniej lubić siebie takimi, jakimi są. Natomiast jeśli chodzi o to, dlaczego, było pytanie, skąd te takie trendy, tak? Że skąd my to widzimy?
Czy możemy mówić właśnie o takiej niebezpiecznej unifikacji, czy myśląc w ogóle o XXI wieku, możemy myśleć o jakiejś dominancie? Bo dla mnie trochę i filtry, i medycyna estetyczna jest obrazem zakłamania rzeczywistości, czyli ingerencji w coś, co zostało nam dane, z czym możemy się oswajać, nie musimy. Oczywiście mamy do tego dostęp, ale czy jest takie niebezpieczeństwo, że to zaburza ten naturalny obraz nas samych i w ogóle społeczeństwa?
Jest. Tak?
I nie było to zależy.
I nie było to zależy. Jest takie niebezpieczeństwo, oczywiście, i tylko, tak jak powiem, to też zależy od osoby, która się mierzy z tego typu trendami, które nam serwują te chirurgia plastyczna i tak dalej, bo chirurgia plastyczna, no wydaje mi się, chociaż to lepiej byłoby lekarza zapytać, ale początki miała w tym, żeby leczyć u osoby z jakichś trudności plastycznych związanych w jakichś wypadkach, na przykład. Deformacjach. A teraz chirurgia plastyczna służy w celach nie tylko jakichś powypadkowych, tylko też upiększania się. No i teraz pytanie, które ja sobie często zadawałem w kontekście tych chirurgii plastycznych, na przykład, bo mamy takie zaburzenie w psychiatrii i psychologii jak dysmorfofobia. Jest to zaburzenie, które polega na tym, że nie akceptujemy jakiejś części swojego ciała lub generalnie swojego ciała, które przyczynia się do znacznego lub umiarkowanego cierpienia wpływającego na nasze życie, bo nie potrafimy normalnie funkcjonować, dopóki tego nie zmienimy. No. I teraz pytanie, czy osoba, która powiększa sobie usta w takim trendzie, którym tam sobie zaobserwowała na social media, to już jest dysmorfofobik zawsze, czy nie. No i odpowiedź na to pytanie, jakie ja znalazłem, to tak, że jeśli, tak jak podawałem pani te trzy przykłady, jeśli osoba nie potrafi normalnie funkcjonować, bo się napatrzyła, że to takie usta są takie trendy i tak dalej, i ona musi takie mieć, bo jak nie, to nie może patrzeć na swoje usta, no to można w dużej części podejrzewać, że to jest problem i że jest to dysmorfofobia, bo ona cierpi. Jeśli natomiast ktoś myśli sobie, no w sumie podobają mi się takie usta, jakie teraz promują w social mediach.
Czemu nie?
Czemu nie? Ale w sumie mam ważniejsze wydatki, bez tego i tak siebie lubię, bo to jest tylko jakiś miły dodatek do mojego życia. To nie widzę w tym problemu raczej ja, jako psycholog. I tak samo osoba, która stwierdzi, nie podoba mi się, to nie chce, niezależnie od tego, czy to jest modne, czy nie. Więc widzi pani, dlatego to zależy od wielu czynników, no nie? Od czynników osobowościowych danej osoby, która mierzy się z takimi treściami w internecie. Natomiast badania potwierdzają, że im więcej takich ideałów piękna pokazanych w internecie, z którymi ludźmi się tam bombardują, konsumują w internecie, tym gorzej to wpływa na psychikę ludzi, szczególnie o aktualnie już nie do końca dobrej, ukształtowanej osobowości czy poczuciu własnej wartości.
Czyli po prostu ludzi do okresu, zakładam, formacyjnego.
A to najbardziej. Aczkolwiek nie tylko, bo dorośli ludzie też mogą mieć niską samoocenę, zaburzenia odżywiania, niską samoocenę i tak dalej. I to na tych ludzi najbardziej są narażone tego typu ideały piękna, bo osoba o zdrowej strukturze osobowości, poczuciu własnej wartości, no to...
Nie będzie ulegać.
Nie będzie ulegać, a jeśli już, to po prostu nie będzie takie obsesyjne jak w przypadku osoby, która powiedzmy ma zaburzenia odżywiania, czy dysmorfofobia. Zainspiruje się, zrobi sobie kiedyś albo i nie, ale jest okej, okay, nie ma to aż takiego wpływu. Natomiast problem dotyczy tych ludzi, którzy mają jakiegoś, mówiąc prosto, jakieś problemy natury psychologicznej. Jakieś zaburzenia najczęściej osobowości. To na nich, to w nich najbardziej uderzają te kanony piękne, ideały. Te i oczywiście nie można brać pełnej odpowiedzialności za to, kto ogląda te treści, no bo jakby to miało wyglądać to życie. Natomiast no, w takim idealnym świecie to dobrze byłoby się bardziej skupiać na czymś innym niż tylko wygląd w tym internecie i promować na przykład zdrowy styl życia czy korzyści będące i płynące z innych aspektów niż tego, jak my wyglądamy. No i teraz może trochę zboczę z tematu, ale na przykład taka pułapka, którą ja widzę na przykład w tym takim pozytywnym nurcie, którym jest ciało pozytywność, bo badania potwierdzają, że ten nurt ciało pozytywności, że ludzie mają dzięki temu wyższą samoocenę, że generalnie dzięki temu sobie poprawili poczucie własnej wartości, ale kryje się w tym taka druga pułapka pod tytułem, że mimo wszystko skupiamy się wciąż na ciele. I ta cała, fiksacja wokół tego ciała, nawet tych niedoskonałości, ale my wciąż mówimy o ciele. A o to, o co mi chodzi, jako na przykład o psychologowi, który na przykład zajmuje się zaburzeniami odżywiania czy dysmorfofobią, że nie jesteśmy tylko ciałem, więc ja jestem fanem na przykład ciało neutralność, że okej, ciało jest i służy nam do wielu aspektów, warto o nie dbać i się o nie troszczyć, i nawet estetycznie się nim cieszyć, ale generalnie warto się skupiać w większości przypadków na czymś innym, na innych obszarach życia niż tym ciele. A ciało pozytywność, tak przez to cały czas myślimy o tym ciele i cały czas jesteśmy sfiksowani na tym ciele, mimo że mamy do niego pozytywny stosunek, ale no to mówimy o ciele.
No to jest bardzo ciekawe, co pan mówi w kontekście tego, że wydawałoby się, że po tylu falach przeróżnych dyskusji, które przetaczały się zarówno przez społeczeństwo, jak i na przykład środowiska kulturalne, książek, które pokazywały o tym, że kobiety właśnie to nie tylko powłoka i tak dalej, i tak dalej. Jaka szeroka dyskusja wokół filmu Barbie na przykład, jeśli jesteśmy w temacie kinowym i takim powszechnie dostępnym też, bo to faktycznie jakby było egalitarne. No wydawałoby się, że już nie powinniśmy mieć wątpliwości co do tego, a rozumiem, że mamy i że to na nas działa wcale niedobrze.
Mamy i mówiąc, ciężko stwierdzić, w jakim to kierunku idzie, ale mimo tej obszernej psychoedukacji, która panuje w internecie i nie tylko, co jest oczywiście dobre, to jakby widać, że wie pani, to nawet widać po takich trendach randkowych, nie, że mamy dzisiaj dostęp do tak wielu aplikacji randowych, a z jakiegoś powodu ludzie coraz bardziej są samotni i samotni, mimo że teoretycznie wyglądają lepiej, bo chcą wyglądać lepiej, a coraz więcej mamy samotnych ludzi na świecie. Takie i Światowa Organizacja Zdrowia na przykład zakłada, że do 2030 roku depresja będzie najczęściej diagnozowaną chorobą ze wszystkich chorób na świecie. No i z jakiego powodu tak się dzieje? Z jakiego powodu my non-stop czujemy się niewystarczający, non-stop jesteśmy samotni? Nie mówię, że tylko z tego powodu, ale na pewno to odbija jakieś takie znaczące piętno na tym, że no my, jak wiemy, depresja w takim moim rozumieniu poznawczym, to jest przede wszystkim negatywne przekonania na temat samego siebie, świata, w którym żyję, na temat mojej przyszłości, która mnie czeka. No to wiadomo, chyba nie tajemnicą, że jak mam negatywne myśli na temat samego siebie, no to raczej nie lubię też siebie i swojego ciała. Mm-hmm. Raczej, nie?
Nie chcę pana naciągać na bardzo kategoryczną odpowiedź, ale meandrujemy wokół wirtualnego świata, wokół tego, co serwują nam social media i tego, że nie potrafimy oddzielać pewnych bodźców czy opowieści, które dostajemy. Czy trochę to jest tak, że to jest taki demon XXI wieku, taki wytwór, który bardzo wpływa na to, że źle się czujemy? To zależy?
To zależy, tak, bo wie pani, to bo tak mógłbym się trochę sam wkopać, bo sam jestem twórcą internetowym i sam mogę być częścią...
A, to zostawiłam sobie tak na koniec jeszcze, żeby pana sprzedać tutaj z tą informacją.
Nie o to mi chodziło, że się sprzedawać, tylko o to chodziło, że ma to swoje dobre i złe strony mroczne. Mm. I oczywiście badania potwierdzają, że ludzie, którzy korzystają częściej z social media, są bardziej samotni, mają większą tendencję do porównań i tak dalej, niższe poczucie własnej wartości, że te social media wpływają na nich destrukcyjnie, szczególnie na ludzi, którzy aktualnie już mają jakieś problemy. Niemniej jednak nie można wykluczyć tej dobrej strony tych mediów, które na przykład promują coś jednak dobrego i dają jednak wielu moich pacjentów, nie tylko, dzięki łatwej dostępności do różnych treści w internecie, dowiedziały się czegoś, co im nawet zmieniło życie, bo nie mieli takiego dostępu na przykład na terapii czy gdzieś indziej. I to była taka dobra dla nich forma inspiracji, tylko social media są o tyle pułapką, że jeśli chcielibyśmy korzystać tylko z wartościowych treści w social media, to musielibyśmy mieć przede wszystkim bardzo dużą samodyscyplinę, żeby tak wybiórczo wybierać te treści, a dobrze wiemy, że bardzo łatwo jest się zatracić w przeglądaniu też głupot na tych social mediach. Po drugie, musielibyśmy mieć wyznaczone jasne granice korzystania z tych mediów i wiedzieć, dlaczego z nich korzystamy, a dobrze wiemy, że tak często nie jest. Mhm. Więc dużo częściej z mojej obserwacji i wiedzy wynika, że częściej zatracamy się w destrukcyjnym korzystaniu tych mediów i tym, jaki na nas to ma wpływ ostatecznie, naszą samoocenę i samotność. W idealnym świecie, jakbyśmy chcieli korzystać z mediów tylko w zdrowy sposób, na przykład obserwując tego konta, z których mamy jakąś, po których czujemy się dobrze po prostu, to miałoby to sens. I nie namawiam oczywiście do tego, żeby teraz wszyscy usunęli media, jeżeli bez internetu i bez telefonów, tylko do takiej uważności i samoświadomości, by częściej korzystać z mediów w taki sposób, gdzie ja się czuję po prostu dobrze, korzystając z tego. Jeśli zauważam jakieś sygnały, że czuję się po prostu gorzej przez ten telefon, czy przez to, co obserwuję w internecie, nawet jeśli to konto, które obserwuję, jest miłe i je lubię, na przykład obserwuję psychoterapeuty, na przykład mnie ktoś obserwuje, ale naczytał się o tych różnych zaburzeniach, które ja tam opisuję i zaczyna sobie dopowiadać do głowy, że on też ma i widzi, że przez to gorzej funkcjonuje. To
i nagle robi listę 20, które potencjalnie ma.
To zachęcam tą osobę do tego, żeby przestała mnie obserwować. Wtedy zachęcę ją.
To jest chwilowa dobra puenta. Michał Brzegowy, Georgi Nagryboś. Za moment po muzycznej przerwie wracamy na antenę Radia Kraków. Trwa audycja Przed Hejnałem w Radiu Kraków. Michał Brzegowy nie uciekł ze studia. Georgi Nagryboś też wciąż przed mikrofonem. Wracamy do tematu piękna, wracamy do tematu tego, co z nami robią, przynajmniej w tym zakresie social media. Cieszę się, że pan wywołał swoją obecność w social mediach, bo no właśnie, jeżeli mówimy o być może dobrych treściach, dobrej obecności, wybiórczej obecności, czy uważność, o której pan powiedział przed przerwą, jest w ogóle możliwa? Bo zastanawiam się, jakie narzędzia mogą być przydatne, jeżeli chcemy się trochę ochronić. Czy to jest kwestia założenia sobie blokady czasowej, w związku z tym mamy pewien rodzaj spięcia i na przykład wtedy świadomie jej wybieramy? Jak to działa?
Powiem pani tak, jeśli chodzi o social media, to ma, nie tajemnicą jest to, że nad różnymi mediami społecznościowymi pracuje cały szereg specjalistów, behawiorystów, psychologów, którzy mają na celu sprawić, żeby to było jak najbardziej atrakcyjne i tym samym uzależniające. Jest wiele mechanizmów psychologicznych, które stoją za tym, żeby się nie oderwać od tego telefonu, czy żeby zatracić się w przeglądaniu czegoś, co już na nas niekoniecznie dobrze działa. I nawet ja, osoba, która jest psychologiem i psychoterapeutą, potrafię złapać na tym, że się potrafię na tym zatracić. Dlatego sam korzystam z różnych rozwiązań, które pani pyta, które pomagają mi lepiej funkcjonować jako twórca internetowy, jako też człowiek, który czasem skorzysta sobie z YouTube'a czy z czegoś, czego potrzebuje. I przede wszystkim, kiedy korzystamy z tych mediów, to warto wiedzieć, po co ja to robię. Czy ja to robię, żeby uciec przed jakimiś swoimi emocjami, bo aktualnie źle się czuję, żeby poczuć jakąś ulgę, bo najczęściej z mojego doświadczenia ludzie, którzy sięgają po telefon i sięgają do mediów, robią to po to, żeby zmienić się to, jak się aktualnie czują. Na przykład ktoś powie, ale ja się nudzę, więc sięgam na modę. Okej. A jak się czujesz wtedy, kiedy się nudzisz? Nie wiem. Ale raczej niedobrze. Bo jeśli dobrze byś się czuł, no to po co byłaby potrzeba uciekania przed tym, jak się... Zmiany. Więc jak ludzie sięgają do social mediów, to najczęściej po to, moim zdaniem, żeby zmienić to, jak się czują. I teraz pierwszym krokiem byłoby taka uważność na to, jak ja się czuję i w jakich okolicznościach i sytuacjach to, co chcę zmienić, zaobserwować to, ten moment, kiedy ja chcę sięgnąć po ten telefon i zrozumieć, co ja wtedy czuję. A drugim krokiem jest nauczyć się w inny sposób, zdrowszy być może, regulować to, co, lub uczyć się znosić to, co ja chcę zmienić poprzez telefon, żeby zmienić ten schemat, ten nawyk, to uzależnienie nawet, sięganie po ten telefon, to żeby zmienić za każdym razem. Tak, to jest ten sam mechanizm jak zajadaniem emocji, słodyczy na przykład. To jest to samo, czy alkoholu, co prowadzi do uzależnienia ostatecznie. To jest jedna taka rzecz.
Podglądactwo?
Podglądactwo?
To jest taka... teoria, która się w zasadzie teraz w mojej głowie zrodziła, kiedy zaczął pan mówić o tym, że jest zmiana i zmieniamy swój stan, zaczęłam się zastanawiać, czy to nie jest chęć podglądania, bo dla mnie social media są dla mnie okropnym ekshibicjonizmem tak naprawdę w znakomitej większości. Uwielbiamy wiedzieć, co się dzieje u innych z przeróżnych powodów. To może być jeden z argumentów, dla których sięgamy i spędzamy tam tak wiele czasu?
Tylko to podglądactwo, to, bo tak jak pani powiedziała, to na początku pomyślałem o takim podglądactwie, nie takim chyba, jak myślę teraz, ale myślę, że to bardziej to podglądactwo internetowe to jest taki mechanizm porównywania się raczej. Może być porównywanie się w górę lub w dół. Co to znaczy? W górę to jak ktoś jest ode mnie lepszy, a ja jestem przez to gorszy, a w dół... Nie, dobrze powiedziałem, chyba na odwrót. A w dół wtedy lub górę, kiedy ja się czuję lepszy niż ktoś. Czyli na przykład mogę podglądać ludzi dzięki
podglądaniu... I wtedy skaczą endorfinki.
Skaczą endorfiny, bo ja na ich tle się czuję lepszy. Na przykład czytam opinię, jakiś hejt w internecie na kogoś. O, na przykład dramy internetowe. Dlaczego ludzie tak lubią obserwować dramy internetowe, jak ktoś po kimś jedzie tam, czy coś robi, no nie? Być może ja się przez to też... Być może, bo nie zakładam takiej zero-jedynkowej teorii. Być może widząc jakieś negatywne opinie na temat kogoś, pojawia się we mnie taka, no dobra, dobrze, że mnie to nie spotyka. Że ja mam takie spokojne życie, ja się przez to lepiej czuję, że ja nie uczestniczę w takich dramach. W drugą stronę, ktoś ma fajne życie, super, a ja takiego nie mam. To się porównuje, ja się czuję gorzej. I narzucam na siebie ogromną presję perfekcjonistyczną, że ja teraz muszę w jakiś sposób doścignąć tego ideału, do którego nigdy się nie da doścignąć, no bo to, co pokazują ludzie w social mediach, to jest jakiś skrawek ich życia wycięty, wyidealizowany na potrzeby marketingu.
Ale do nas przeważnie nie dociera to, że to jest większa opowieść.
No, tak. Nie dociera do nas, bo chcemy żyć fantazją i iluzją, że tak nasze życie też może wyglądać, ale nigdy nie będzie.
Nie możemy czytać książek?
Proszę?
Nie możemy czytać książek?
Czemu?
Tam też jest iluzja. Tam nie, też jest świat, który nie jest naszym światem.
Możemy, ale wie pani, znam taką inną historię. Są drogą psychoterapeutki, co też na tej historii czytam, z książki Niewolników dopaminy, można sobie przeczytać. I ona opisywała historię, gdzie uzależnia się od czytania romansów. I ona do tego stopnia czytała tyle tych romansów, że zaczęła żyć fantazją, że jej życie też chciała, żeby tak wyglądało, ale wiadomo, że życie to nie romans i przez to zaczęła cierpieć. Więc odpowiadając na pani pytanie, w granicach rozsądku jest okej, ale jak
przesadzimy... Nie, to muszę przerwać. Nie możemy tutaj iść w narrację, że nie można czytać książki.
Można czytać książki.
Że grozi to ewentualnym przedawkowaniem gatunku.
Ale jeśli wchodzimy w jakąś taką rodzaj fantazji i iluzji rzeczywistości i zaczynamy się w tym zatracać i nie mamy dystansu do tego, to nawet to, co jest dobre w postaci książki, czy na przykład sport, bieganie spoko, ale jeśli zaczynamy biegać 5 godzin dziennie albo 2 godziny dziennie codziennie kosztem zmęczenia... No to,
i czujemy się źle, kiedy zarzucimy rutynę.
I zaczynamy cierpieć na innym obszarze życia, bo nasza rodzina tym cierpi, albo nasze zdrowie, no to nie wydaje mi się, żeby sport był wtedy zdrowiem.
Mm-hmm. Na koniec chciałabym wrócić do płci. Czy wciąż jest tak, że kobiety są bardziej narażone, mimo tej świadomości zmian społecznych, które obserwujemy i w których żyjemy, są bardziej narażone na ocenę, a tym samym na spadek na przykład takiej samoakceptacji i wzmocnienie chęci dążenia do ideału?
Bardziej narażone, czy są od mężczyzn?
Mhm.
Wie pani, nie znam takich statystyk, które by potwierdziły tą tezę.
Mhm.
Myślę, że kobiety natomiast bardziej skupiają się na tym, co jest dla nich bardziej dotkliwe, a mężczyźni by odpowiedzieli, że oni są bardziej narażeni. Więc znowu odpowiem, to zależy. To zależy od płci i od tego, na czym się aktualnie skupiamy. Bo jeśli jesteśmy kobietą, interesuje nas, my sami się interesujemy, no to wiadomo, że bardziej będziemy widzieć to, co nas dotyczy, czyli naszą płeć i to, co jest z nią związane. Jeśli jesteśmy natomiast mężczyzną, to bardziej się skupiamy na tym, czego na przykład, jak możemy być fajni, bardziej męscy, jeśli tego pragniemy. I nie będziemy widzieć też tego, czego potrzebują na przykład tak bardzo kobiety lub za czym one pędzą, bo skupiamy się na tym, co jest dla nas ważne. O tym dobrze mówi mechanizm selektywnej uwagi, czy samospełniającego się proroctwa. Bardzo dobrze to widać w przypadkach, kiedy mocno o czymś, czy takie tunelowe widzenie, to na czym się skupiam, to widzę, a cała reszta mi się rozmywa. Więc nie mam takich natomiast badań, statystyk, żeby potwierdzić to, że tam kobiety są bardziej narażone, aczkolwiek na pewno ta presja na to, żeby być piękną kobietą, być może jest większa niż żeby być tam, nie wiem, pięknym mężczyzną, no nie? Bo tam jednak
bardzo
widzimy...
rzadko używamy w ogóle takiej nomenklatury piękny mężczyzna.
Bardziej jak mężczyzna to wysportowany albo przystojny, a jednak widzimy, że na wielu płaszczyznach reklamowych jednak z jakiegoś powodu te kobiety są eksponowane jako taki paradygmat piękna na podstawie tego, jak mają twarz, makijaż, jak wyglądają, jak się ubierają i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że na większej ilości obszarów życia jest presja jednak na kobiety w kontekście piękna. Bo po prostu, no nie wiem dlaczego, ale tak po prostu to wygląda. Być może u mężczyzn jest większa presja na to, żeby być bardziej zaradnym życiowym, ogarniętym finansowo, żeby umieć się kobietą zaopiekować, żeby, nie wiem, mieć dobrą sylwetkę wysportowaną, bo silna sylwetka kojarzy się z ewolucyjnego punktu widzenia jakimś takim, kto może zadbać o kobietę właśnie i też tak mogą mężczyźni odbierać. Nie wszyscy, ale część. A u kobiet bardziej ten wygląd zewnętrzny to piękno. Po prostu.
A czy piękno to młodość? Czy już się nauczyliśmy, że niekoniecznie?
Dla mnie nie, ale to trzeba pytać pewnie każdą osobę po kolei. Dla mnie piękno to jest bardzo subiektywne stwierdzenie i tak samo jak dla 80-latka może być piękna jak 80-letnia żona pod względem fizycznym i charakteru, tak samo dla kogoś może być niepiękna 20-letnia wysportowana dziewczyna, dlatego że ma jakieś inne preferencje albo jakieś inne swoje sposoby spostrzegania piękna. Piękno to bardziej subiektywne pojęcie, na które nie składa się tylko młodość, albo nawet bym powiedział, że w ogóle nie powinna się składać, tylko to, co nam się podoba na podstawie wyglądu, ale też osobowości.
A proszę mi jeszcze powiedzieć, obiecuję, że to ostatnie pytanie, czy pan jako pan miał jakieś obawy na przykład związane z zakładaniem konta w social mediach, bo ma pan bardzo dużą grupę obserwujących. Zakładam, że to nie zawsze są osoby życzliwe. Pan operuje swoim wizerunkiem, jest świadomy tego, że jest oceniany.
Tak.
Czy zdarza się, że po prostu się pan boi, niepokoi albo czuje się źle z powodu tego, na przykład jaki komentarz pan otrzymał i czy taki ewentualny lęk towarzyszył podczas decyzji w ogóle, żeby wejść w świat social mediów z takim kontentem?
Oczywiście, że tak.
Przepraszam z góry, jeśli to jest zbyt osobiste pytanie.
A jak powiecie osobiste, to na pewno powiem, że jest.
Dziękuję.
Natomiast nie jest. Tak, oczywiście, że miałem takie obawy i oczywiście, że zmagałem się z różnego rodzaju hejtem. Natomiast przez te wszystkie lata, które prowadzę te konta społecznościowe, zdążyłem się w jakiś sposób już uniewrażliwić na opinie innych ludzi negatywnych, aczkolwiek tego już jest mało, bo ja też tworzę takie treści raczej, które ciężko jest hejtować, aczkolwiek no zdarza się zawsze, ktoś się może zdarzyć. Więc powiedziałbym tak, w momencie, kiedy odkryłem, że tak naprawdę moje złe samopoczucie wynika z tego, że w jakiś sposób obawiam się oceny, bo tak bardzo zależy mi na tym, co inni pomyślą i w jaki sposób bałem się, że zostanie podważona moja kompetencja jako specjalisty. Im dłużej się szkoliłem, im dłużej się doszkalałem i upewniałem w tej swojej kompetencji i zdobywałem takie dowody na to, że po prostu lubię siebie jako człowieka i na to, co robię jako specjalista, że wierzę w siebie, w to, co robię. Im więcej mam na to dowodu, takie przekonania, że jestem po prostu kompetentny w tym, co robię, tym bardziej potem mniej na mnie robiły wrażenia komentarze, które świadczyły inaczej, kiedy ja po prostu byłem przekonany, że to, co udostępniam, czy to, co czym się dzielę, jest w oparciu o rzetelną wiedzę, na przykład naukową. No tak mi ktoś tam napisał, że to, co robię, czy tam już nie będę używał epitetów, ale powiedzmy, że jest jakoś im się nie podoba, no to mówiąc tak kolokwialnie, spływało to już po mnie. I tak jest do dziś. No nie mówię, że nic mnie nie ruszy, bo czasem, wie pani, no każdy ma jakąś piętę Achillesa, coś go zaboli. Natomiast raczej nie wdaję się w dyskusję z nikim. Raczej mało rzeczy już mnie tak rusza osobiście, aczkolwiek tak jak mówię, każdy, nie jestem niezniszczalny, więc jestem człowiekiem, też mam swoje uczucia, więc coś mnie zaboli. Natomiast na przestrzeni tych wszystkich lat zdążyłem i mam nadzieję przynajmniej, że mam na tyle zasoby i narzędzia, żeby sobie radzić ze swoimi emocjami, kiedy ktoś mnie próbuje w jakiś sposób, mówiąc językiem psychologii, zdewaluować, czyli tam obrazić w internecie. Natomiast tak jak mówię, jestem tylko człowiekiem, więc jakby coś tam na mnie większego spłynęło, możliwe, że też bym to ciężej przeżył, bo to jest normalne. Każdy z nas ma uczucia i nawet psycholodzy nie są zostali.
To prawda, a często o tym zapominamy. Tak. Proszę Państwa, Michał Brzegowy, psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia poznawczo-behawioralnego, jaka to jest trudna nazwa, zawsze mi się łamie język, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję, a Państwu życzę mądrości i dużej świadomości w użytkowaniu skądinąd całkiem przyjemnych narzędzi, które dostaliśmy do ręki, ale wciąż niebezpiecznych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.